Witam w 28 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywam audycję razem z Michałem Barzyńskim Bazikiem.
Witam.
Szymona Dębskiego dzisiaj nie ma, już chciałem powiedzieć. Z Jackiem Nowakiem Janem.
Witam.
Adamem Kałużą Folko.
Witam.
Marcinem Stępniewskim MST.
Witam serdecznie.
No i jestem jeszcze ja, Marek Pańczyk Pancho, witam serdecznie. Dzisiaj przygotowaliśmy taki scenariusz, na który się składają następująca gra, Tulip Maja 1637. Chcemy trochę opowiedzieć o naszych wrażeniach po rozgrywce, po dwóch rozgrywkach dokładnie. No i przy okazji troszeczkę wprowadzimy taką nową konwencję, nowy pomysł. Wy, mam nadzieję, w komentarzach powiecie, czy wam to odpowiada, czy nie. Takie chcemy przeprowadzić po prostu cztery krótkie dyskusje, mini dyskusje na bieżące, aktualne tematy, tam związane z planszówkami, związane z konkretnymi grami, które się zbliżają. No i poza tym top 5, też mam nadzieję taki top 5 aktualny, czyli gry na walentynki. Jest to pomysł, który pojawił się na naszym forum dzięki propozycji użytkownika Zima44. Dziękujemy za ten pomysł, podobał nam się, no i spróbowaliśmy wymyśleć coś związanego właśnie z prezentami na walentynki. No i zacznijmy od Tulip Mani 1637. Tulip Mania 1637, udało nam się zagrać, to tak trochę za dużo powiedziane, bo spróbowaliśmy tej gry, ta gra jeszcze nie wyszła oficjalnie, nie można jej jeszcze kupić i spróbowaliśmy wersji online. To pierwszy raz nam się w sumie zdarzyło, że będziemy rozmawiać o grze, którą spróbowaliśmy w wersji elektronicznej tylko przez sieć. No ale może będzie to również jest to jakieś spojrzenie na tą mechanikę, na rozgrywkę. Może mniej możemy powiedzieć o samym wyglądzie gry, wiadomo, ale wydaje mi się, że też to was zainteresuje. Gra wkrótce pewnie pojawi się na rynku, no i będziecie trochę przynajmniej wiedzieli, jakie wrażenia były nasze po dwóch partiach, jakie rozegraliśmy. No i tutaj, Jacek, poprosiłbym cię o jakieś krótkie wprowadzenie. Wiem, że tam pisałeś na Games Fanatic opis na radarze tej gry, no ale może tak przypomnieć, o czym jest ta gra w ogóle.
No tak, to jak pewno część słuchaczy przynajmniej czytała to, co tam pisaliśmy wcześniej na Games Fanatic. To jest gra, jej autorem jest Scott Nicholson. Czyli gość, którego przedstawiać nie trzeba. To jest człowiek, który prowadzi stronę Board Games with Scott, na której w fajnych takich filmikach, godzinnych mniej więcej, czasami dłuższych, czasami krótszych, prezentuje jakieś kolejne gry, w które lubi grać bardzo dowcipnie, tak fajnie, dosyć dobrze zrobione, bez jakichś... No, z przyjemnością się te filmy ogląda, chociażby nawet na temat gier, które się zna, nie tylko żeby się poznać te gry, ale żeby w ogóle obejrzeć, co ten Scott znowu fajnego wymyślił. No i tym razem wymyślił grę o tulipanach. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o grę dotyczącą tulipanów. Scott pisał na swoim blogu, że odwiedził Muzeum Tulipanów właśnie w Amsterdamie, będąc w Holandii, gdzie dowiedział się o tej całej historii. A historia jest rzeczywiście niebanalna, bo w XVII wieku w Holandii zapanował szał na tulipany. Wszyscy ceny tulipanów, ceny cebulek zaczęły dramatycznie rosnąć. Pojawiało się mnóstwo nowych, dziwacznych odmian. Ludzie, zwykli szarzy ludzie, szaleli na punkcie tych tulipanów, kupowali jakieś rzadkie cebulki za horrendalne pieniądze, rozmnażali je i sprzedawali, żeby zarobić, i zarabiali zazwyczaj. Hodowali jakieś tam pospolite odmiany, starali się je krzyżować, kombinować, żeby stworzyć coś nowego, coś, czego jeszcze nie było, i żeby na tym zarobić krocie. Oczywiście, bo można było na tym zbić fortunę. Ten cały proceder był przez władze ówczesne tępiony, oficjele zdawali sobie sprawę, że z tego, że cena cebulek na rynku, tym spekulacyjnym czarnym rynku, jest wielokrotnie przekracza ich rzeczywistą wartość i kiedyś to musi wszystko trzasnąć i ludzie zostaną po prostu na bruku bez pieniędzy. Można było kupować, były tam takie odmiany, pojawiały się, na które można było dostać cały dom z ogrodem na przykład. Więc naprawdę ogromne sumy wchodziły w grę. No i oczywiście w tym tytułowym 1637 roku to wszystko opękło. Ludzie zdali sobie sprawę z tego, że to jest absurd, żeby tyle płacić za zwykły kwiatek, który nikomu do życia nie jest potrzebny. No i ceny zaczęły lecieć na łeb, na szyję. Ci, którzy się nie zorientowali w porę, zbankrutowali. Ci, którzy się zorientowali w porę, udało im się wyskoczyć z tego interesu wcześniej. Zarobili dużo pieniędzy i udało im się uratować. I o tym właśnie jest ta gra.
Dokładnie, czyli taka symulacja tego rynku spekulantów, tego gwałtownego wzrostu cen tulipanów, no i w pewnym momencie pęka bańka i ceny spadają i kto jeszcze zdąży zarobić najwięcej, summa summarum wygrywa, tak? Kto najwięcej pieniędzy zarobi na tych tulipanach, ten zostaje zwycięzcą. No i udało nam się w trójkę, ja, Jacek i Michał, zagraliśmy wersję online za pomocą tam programu ze strony wydawnictwa. No i chcieliśmy trochę porozmawiać właśnie o wrażeniach. Michał, jakie to były twoje wrażenia? Wygląda na fajną grę, czy nic ciekawego? Nie warto się interesować.
Gra wygląda tak, że w każdej kolejce ktoś sprzedaje któryś z tych tulipanów, których ma jest kilka ich odmian. I w zależności od tego, co inni gracze zrobią, czy co on zrobi, ta cena albo będzie właśnie szła jakoś bardzo absurdalnie w górę, no albo co mniej prawdopodobne spadnie. No i czyli chyba wybiera sobie jakiś ten tulipan, sprzedaje go i w następnej kolejce ktoś inny sprzedaje tulipan i ja mogę go kupić. I tam jakoś te ceny się zmieniają, jeszcze są jakieś karty, które nam pozwalają na te ceny jakoś wpływać mniej lub bardziej. I na jakimś poziomie cen to wszystko pęka i leci w dół. I
może ja się wtrącę, bo te karty moim zdaniem są całkiem istotne też tematycznie, bo to są tak naprawdę karty, które reprezentują niezorientowanych w niczym zwykłych, szarych ludzi, których mamy po prostu znajomych, którzy wiemy, że są chętni na jakiś kolor tam, na jakąś konkretną odmianę tulipana i możemy ich użyć, żeby im sprzedawać te tulipany, które my sprzedajemy i w ten sposób też sterować ceną, nie tracąc pieniędzy, po prostu naciągać ich na kasę, żeby kupowali od nas te tulipany i dawali nam za to kasę. Za to pozbywamy się tych kart, bo oczywiście już zaspokoiliśmy głód tulipana tych osób i też tym ludziom możemy na samym końcu, jak pęka bańka spekulacyjna, możemy im te tulipany, które mamy, jeszcze wcisnąć i naciągnąć ich na to, chociaż ceny lecą w dół, ale oni jeszcze tego nie wiedzą.
Dokładnie. Ja jeszcze bym tylko dodał, że właśnie wszystko to jest tak ładnie...
I Michał teraz powie o wrażeniach, bo tak przerwałem mu, bo tak te karty trochę potraktował po macoszemu, ale nie powiedział, czy mu się podobała.
Znaczy, no mój trochę taki problem z tą grą, z jednej strony nie ma uchwycenia tego pękania nagłego bańki mydlanej i uciekania, bo tak naprawdę każdy sobie może dokładnie wyliczyć, co się wydarzy, jeżeli właśnie teraz kupię tulipana, to właśnie teraz wiem, że w tym momencie pęknie bańka i zarobię tyle i tyle pieniędzy, więc być może chcę poczekać, bo coś tam, bo ktoś, no nie ma tutaj takiego jakiegoś elementu push your luck, że tak powiem, na sprawdzania, czy jeszcze wytrzymam, czy pęknie, czy nie pęknie, jak dużo zarobię, w zasadzie to wszystko jest tak dość do wyliczenia, a druga rzecz, no nie wiem, wydaje mi się, jak tak by policzyć, że miałem te były takie trzy krótkie kolejeczki i koniec gry. Tak tych decyzji jest tak, że jak ja coś sprzedaję, to mam decyzję, co będę sprzedawał. Potem jeden z graczy, Pancho na przykład, sprzedaje i ja wiem, że w tej kolejce Jacek ma pierwszeństwo w wyborze, co zrobi, więc tak naprawdę jest małe znaczenie, co ja wybiorę. W zasadzie nie mam decyzji i potem mam jeszcze jedną decyzję, jak następny gracz.
Masz decyzję, bo jeżeli przeszarżujesz, tam będziesz chciał spekulować, a ja nie będę chciał, to ty kupisz, nawet jeżeli ja mam pierwszeństwo.
Nawet jeśli założymy, że wtedy to tych decyzji mam w ciągu gry 9 i gra się kończy. I Jacek pokazał nam, że to nie jest tak, że to wynik jest totalnie losowy na koniec, tak jak troszkę mógłbym się spodziewać, bo zagraliśmy dwa razy i dwa razy wygrał. Ale tak, to nie wiem. Nie tak dosyć, jakoś, tak? Taki, tak jakaś, no miałem, tak troszkę byłem zdziwiony, że to tak się szybko kończy. Tak, jedna decyzja, druga decyzja, koniec gry, bam.
Właśnie chciałem tylko dodać jeszcze, że chyba takim najfajniejszym elementem tej gry jest po prostu ta plansza, która rewelacyjnie symuluje ten przepływ cen, gdzie jakieś tam spokojnie po prostu, jak się spokojnie tam sprzedaje czy kupuje te tulipany, no to jest po prostu taki wzrost tam umiarkowany tych cen i jest fajny taki skok przez spekulantów, tak? I naraz cena tych tulipanów skacze i zbliża się do tej bańki. I oczywiście można trochę przewidzieć to, kiedy ta bańka pęknie, ale tak czasami nie jesteś jeszcze pewien, czy to będzie w tej kolejce, czy w następnej. To można tam trochę, prawda, przedłużać. Nie masz takiej super pewności, że to już teraz może nastąpić. A Jacek, tobie jak się podobało?
Znaczy, ja tu się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś, Marek, bo jednak jeżeli, no widać, że cena danej cebulki już jest tam na przedostatnim polu i wiesz, że jeżeli ktoś ją sprzedaje, jeżeli ty zaspekulujesz, to ona pęknie na pewno, tak? Nawet jeżeli to nie ty ją kupisz, tylko ktoś się ubiegnie, to jednak na pewno ta cena poleci w dół. Ja się tutaj trochę z Michałem zgadzam. Pierwsza rozgrywka bardzo mnie zaskoczyła tym, że tak nagle się skończyła. Po prostu w pewnym momencie jeszcze chyba nie wiedzieliśmy, co się stanie tak naprawdę. Ja zepsułem jak gdyby jedną odmianę, spowodowałem, że to wszystko poleciało w dół, a natychmiast potem poszła praktycznie, nie, to jeszcze nawet ja, jeszcze raz ja, no, w tym samym ruchu zepsułem drugą odmianę i gra się skończyła. I to było rzeczywiście zaskakujące.
Tak, wydawało się, że my zaczynamy się bawić, że właśnie już powoli tam przygotowujemy jakąś pozycję.
Tak, właśnie już się zaczyna robić ciekawie, za chwilę zacznie tutaj być to niebezpiecznie, a tu nagle pach, pach, pach i koniec.
Znaczy nie, no faktem jest, że gra jest błyskawiczna po prostu.
Faktem jest, że zrobiliście wtedy w tej grze duży błąd, bo to ja sprzedawałem tego tulipana. Zamiast go kupić, co mi go puściliście, pozwoliliście mi zaspekulować, ja miałem jeszcze dobry układ kart i mogłem natychmiast skończyć.
No i to nie wytłumaczyłeś nam jednej rzeczy, która się wydarzy, jak
a której sam też nie wiedziałem, nie pamiętałem w tym momencie. Więc
no tak, ale to być może to była, być może głównie dlatego to był aż tak wielki błąd.
To miało duże znaczenie. Po prostu opłaca się pękać tą bańkę. Opłaca się być tym graczem, który powoduje, że cena osiąga już limit i... No, ale wracając do samej gry, bo teraz rozmawiamy o takich szczegółach, które ktoś, kto nie grał, czy nie czytał instrukcji, to nic z tego nie rozumie. Po pierwsze, wydaje mi się, że graliśmy w najgorszej konfiguracji liczby graczy. Grać można od 3 do 5 graczy. I liczba graczy też decyduje o tym, ile jest odmian tulipanów w grze. Przy 5 graczach mamy 5 różnych odmian, przy 3 mamy 3. A gra się kończy, gdy zostanie tylko jedna odmiana na rynku. No więc wystarczą 2 bańki, które pękną spekulacyjne przy 3 graczach i jest koniec gry. To się robi naprawdę taki bardzo, bardzo tam... Myślę, że w takiej tekturowej odmianie to będzie no, góra pół godziny rozgrywki przy 3 graczach. Przy 5 graczach będzie prawdopodobnie trochę więcej grania, trochę wolniej będzie to wszystko toczyć, to będzie tak w miarę tam liniowo rosło z liczbą graczy czas rozgrywki, czyli gdzieś tam do godziny, 45 minut, godzinę przy pełnym składzie. I to może być dużo ciekawsze, bo więcej będzie tutaj pola manewru na te spekulacje, na kupowanie. Cena być może będzie się uda, że cena gdzieś tam któremuś tulipanowi spadnie również, nie tylko wszystko będzie rosło, tak jak u nas. No i tak, trzeba podkreślić, że to jest bardzo szybka gra. Nie należy się nastawiać na wielką, epicką, monumentalne Through the Ages czy coś w tym stylu. To jest gra na bardzo krótko, bardzo lekka, taka szybka, a z drugiej strony podoba mi się, że to nie jest gra bezmyślna, że trzeba trochę pokombinować, że są te fajne zależności między tym, co zrobimy, a tym, co się stanie z odmianą tulipana, ze sceną tulipanów. No i to chyba tyle. No nie jest to jakiś tam wielki hit, ale no wydaje mi się, że ja po tej rozgrywce online jestem przekonany, że spróbuję kupić tą grę, jak będzie taka okazja.
W ogóle... Ja bym jeszcze mogę? Ja bym zapytał PMST i Adama, na ile cokolwiek zrozumieliście i macie taką okazję nam powiedzieć, jak bardzo orbitujemy, czego nie mogą zrobić słuchacze, czy w miarę jakoś takie, czy jakiekolwiek wyobrażenie o grze macie teraz?
Jakieś mamy, znaczy ja przynajmniej, natomiast też był już wcześniej opis na Games Fanatic, coś tam o grze już przeglądnąłem przed SN, także no coś tam wiem, natomiast weszliście w jakieś tam elementy szczegółów mechanicznych, jeżeli ktoś nic wcześniej nie czytał, no to nie wiem, czy tak złapię.
No ja chyba podobnie.
Czyli nie no, trzeba tylko podsumować takie chyba parę rzeczy, że jest to gra właśnie, tak jak Jacek powiedział, szybka, szczególnie właśnie na te 3 osoby, to jest Nawet te pół godziny to wydaje mi się, że to może, jeżeli gracze będą już znali grę, to nawet chyba 15 minut może to trwać.
Oczywiście a z drugiej strony gra ma sporo takich kruczków i takich wyjątków w zasadach. Te reguły nie są takie proste i super eleganckie. Są takie rzeczy, o których trzeba pamiętać, o których łatwo zapomnieć. To jak na tak prostą i szybką grę, to ja bym to widział jako jednak wadę, bo że nie każdemu się uda przeczytać instrukcję i od razu zagrać według poprawnych zasad.
Natomiast chyba trzeba powiedzieć, że jest w miarę klimatyczna jednak. Eurogry, wiadomo, często mają problemy z tym klimatem, a tu wydaje mi się jest trochę oddany, no ten główny, jest, ten temat, któremu poświęcona jest gra, jest jednak w miarę ciekawie oddany głównie dzięki tej planszy, spekulantom i całej tej bańce, która naraz, no tutaj się trochę kłócimy.
No właśnie nie naraz.
Ale pęka jednak. I podoba mi się właśnie ten klimat zwierciadlony i w sumie jest to gra z jednej strony licytacyjna, ale ta licytacja jest taka bardzo specyficzna. To nie jest takie typowe tam podbijanie ceny, tylko no, jest to cały mechanizm, cała rozgrywka to jest to, ta wielka licytacja taka. To jest fajnie tak ukryte. Na swój sposób to jest nowatorskie. No to jak? Może podsumowanie, tak? Po prostu po tych rozgrywkach online. Jacek, ty już w sumie powiedziałeś, tak? Że
Ja kupuję tę grę. Podobało mi się, rzeczywiście zgadzam się, że klimat jest fajnie oddany, o ile jesteśmy w stanie zaakceptować jednak w sumie, może to sprzeczność, to teraz powiem abstrakcyjną taką mechanikę, znaczy nie chodzimy po planszy od bazarku do bazarku i nie szukamy, nie przeglądamy straganów z tulipanami, tylko to jest tak dosyć tak na takim poziomie bardziej menedżerskim, powiedzmy, ujęte. Patrzymy po prostu na wzrost ceny i spadek ceny i tak dalej i tyle i decydujemy kupić, nie kupić. Ale ten klimat i to napięcie takie związane z końcem tego szału na tulipany mi się podoba w tej grze.
Michał?
Ponieważ, jak rozumiem, to ma być gra planszowa, nie jakaś taniusieńka karcianka, to chyba bym spasował. Znaczy, musiałaby być naprawdę tania, że taka, no w sumie, no jednak taka prosta, szybka gra dla mnie nie jakoś tak super wyróżniająca się i raczej bym spasował. Jeśli to będzie taka planszówka w takiej normalnej cenie, to zdecydowanie bym spasował.
No ja na razie na pewno z chęcią zagram w nią jeszcze, zagrać u kolegi, to na razie u mnie się pojawia, więc jeszcze musiałbym popróbować parę razy. Chciałem zobaczyć właśnie, czy jest trochę więcej strategii, tak? Czy można w tej grze jednak więcej pokombinować, czy się okaże, że na przykład po 5 rozgrywkach, no nie wiem, jest jakiś schemat podobny.
Ja się boję, że po prostu tam, nie wiem, no, któryś gracz będzie wybierał, czy kupuje fioletowego, czy pomarańczowego tulipana i to będzie decydowało, czy ja wygrałem, bo ja mam więcej pomarańczowych, czy ty, bo masz więcej fioletowych i że tak to troszkę boję się, że może być.
Tak było chyba w tej naszej drugiej rozgrywce, że widać było, że Jacek w każdym rodzaju tulipanów był mocny, nie wiem jak z kartami, co prawda, bo te karty trochę też mają decyzję, trochę mają znaczenie na koniec, ale już wyglądało tak od połowy gry, że raczej tutaj Jacek i tak wygra, co byśmy nie zrobili. Ale ujęła mnie na pewno gra właśnie tym klimatem jednak, który poczułem i tą mechanizmem, fajnie zrobioną planszą. Ja z chęcią jeszcze w to zagram, na pewno, więc zagrać u kolegi zdecydowanie. A jeszcze pytanie do Adama i Marcina. Czy jakoś was przekonaliśmy do spróbowania tej gry, czy zupełnie nie? Adam?
No ja byłem zainteresowany tą grą, tak po opisie Jacka wcześniej. Myślę, że jak Jacek sobie kupi, to na pewno z nim zagram, a czy kupię, to potem się okaże. Więc zagrać u kolegi jak najbardziej.
Marcin?
No ja powiem, że też po opisie i doceniając oryginalność tematu i możliwość fajnego oddania go mechanikom byłem bardziej na kupić, natomiast po waszej dyskusji i tam zastrzeżeniach Michała, to myślę, że jednak też zagrać u kolegi najpierw.
I przechodzimy do naszego top 5, gry na walentynki. Z 14 lutego zbliża się nieubłaganie, coraz bliżej, no i trzeba wymyślić jakiś prezent dla dziewczyny, dla narzeczonej, dla żony. Często jest tak, że osoby, które nas znają, pytają nas właśnie o jakieś propozycje, na przykład jeżeli chcą kupić jakąś grę planszową i chcą właśnie, żeby to był jednocześnie prezent na walentynki. No i chciałem się też dowiedzieć, jakie byłyby tu wasze propozycje w takim top 5. Jacek, może zacznijmy od ciebie.
Okej. Ja nie jestem przekonany co do tej piątki, którą tutaj mam. Znaczy mam trochę więcej. Mam też poczekalnię. Z kilku różnych powodów. Po pierwsze, nie wierzę w Bazika. Nie wierzę, że zdąży to zmontować przed walentykami. Po drugie, nie wiem, czy akurat gra planszowa dla dziewczyny, która powiedzmy, no nie jest maniakiem, tak? To takie jest założenie, że to jest żona, dziewczyna, która tam no, pogrywa raz po raz, bo lubi, ale nie wsiąkła w to, bo tak inaczej to ona by tam dla nas musiała kupić tę grę raczej. Czy to jest dobry prezent po prostu na walentynki? Czy nie lepiej kupić coś, co to będzie prezentem rzeczywiście dla tej drugiej osoby, a nie dla nas takim zakamuflowanym? A po trzecie, no gry takie dla dwóch graczy to już mieliśmy, taki top 5 i nie wiem, czym ten akurat miałby się różnić od tamtego, gdyby już...
Mieliśmy też prezent na gwiazdkę dla ukochanego, wtedy no,
tak.
Też unikałem.
No ale coś tam mam, no i też nie wiem, czy to jest dobra akurat lista, bo nic szczególnego nie łączy tych gier. Poza tym, że starałem się wybrać gry, które są dla wielu graczy, ale dobrze się w nie mi gra w dwie osoby i akurat teraz patrząc na swoje półki, bo Board Game Geek nie działa, co jest strasznym utrudnieniem przy tego typu listach, patrząc na swoje półki akurat mi wpadły w oko i bym chciał w nie zagrać na przykład, choćby dzisiaj. W poczekalni mam tytuły takie dwuosobowe, które tam wypadły z tej listy, bo założeniem było, żeby to były wieloosobowe. To jest te, które ostatnio grałem z chęcią, to jest Ninja vs. Ninja, Pick and Pack i Ubongo Dust Duel. To są takie dwuosobówki, w które chętnie gram i które też by się ewentualnie nadawały. A top 5 to od piątego miejsca zaczynając Hacienda, czyli taka... Tylko Hacienda przy dwóch osobach trzeba sobie wydrukować dodatkową planszę, która jest na Board Game Geeku dostępna. Bardzo, bardzo fajna gra. Taka ładnie wykonana i z ciekawą mechaniką. Bardzo zachęcam. Na czwartym miejscu mam Uptown, które lansuje bezostannie i bez wytchnienia i które coraz więcej osób i bez żadnego wstydu zupełnie, które w dwie osoby jest taki wariant, którym się gra dwoma kolorami jednocześnie i to zawsze jest słaby wariant zazwyczaj w grach planszowych, a w Uptown akurat bardzo mi się podoba i bardzo fajnie się gra w ten sposób, nie należy się nim zarażać, należy go spróbować. Na trzecim miejscu jest gra, która nawet nie wiem, czy jest dostępna w tej chwili w sklepach, więc jeżeli to ma być prezent, to chyba nie udała mi się ta lista. To jest Attica. Taka też gra dosyć krótka, polegająca na tym, że gracze tam nawzajem próbują zbudować połączenie między dwoma krańcami planszy, no i nawzajem się też blokują przy tym. Bardzo fajnie się gra przez dwie osoby w tę grę. Poza tym, że ją generalnie bardzo lubię. Na drugim miejscu jest Ingenious, czyli Einfach Genial, czyli gra Rainera Knizia, taka losowo logiczna, abstrakcyjna układanka, ale ładna i też podobnie jak Uptown znacznie fajniejsza niż by się wydawało przeciętnej osobie, która będzie widział w niej tylko logiczną, nudną grę. A na pierwszym miejscu coś, na co od dawna próbuję namówić moją żonę, no jakby mnie kupił to na prezent, to już musiałaby na to ze mną zagrać, to jest Goa. No Goa nie trzeba chyba specjalnie omawiać, że Goa to wszyscy wiedzą, co to jest za gra. Poza tym, że jest oczywiście niedostępna w tej chwili, nie da się jej kupić. Więc znowu to jest jakieś tam wtopa na tej liście, jeżeli to ma być lista prezentów. No i to tyle.
Utrudniłeś trochę.
Utrudniłem, no ale jak mówiłem na początku, cała ta lista, nie wiem, mieszane mam uczucia, więc może nie musi być tak praktycznie idealnie wszystko tak jakby to ze scenariusza wynikało.
Marcin, jaka jest twoja lista?
Tak, to ja najpierw klucz do mojej listy. Klucz polega na tym, że zrezygnowałem z karcianek i zrezygnowałem z gier logicznych, które gdzieś tam ja bardzo lubię i czasami z żoną pogrywamy. Powiedzmy, że to jakaś poczekalnia jest, to te karcianki to na pewno byłby Dominion i Shoten Toten. Z gier logicznych proponowałbym Koridora, Blokus Duo, Cara, takie może nie bardzo ciężkie gry. No i też tak sobie pomyślałem, że te gry w piątce nie powinny być jakieś specjalnie konfrontacyjne, jakieś takie trochę, powiedzmy, przyjemniejsze, luźniejsze. Na piątym miejscu Ticket to Ride, czyli wsiąść do pociągu. Może być polska wersja Europa, chociaż w sumie jeżeli to ma być prezent walentynkowy, to może dodatek, i tak trzeba tą podstawkę mieć, ale dodatek Szwajcaria, w który chyba z żoną teraz częściej grywamy. Na czwartym miejscu Pandemic, tak w ogóle, ponieważ no, chciałem tej konfrontacji uniknąć. Właśnie nie zawsze jest tak, że w parach to granie przeciwko sobie takie mocne no, jest dobrze widziane. Zależy od upodobań, więc gra kooperacyjna wydaje mi się, że może być fajnym pomysłem. Na trzecim miejscu Kupfer Kessel. Tak myślałem, że może Jacek o tej grze powie, ale jak wybierał gry nie dwuosobowe, no to mu się wyeliminowało, ale taka przyjemna gra w klimatach, powiedzmy, magicznych, natomiast no, plansza stworzona z elementów układanych z każdym razem inaczej i chodząc swoimi pionami wokół tej planszy, według takiej bardzo sprytnej mechaniki, wybieramy sobie elementy, zbierając różne zestawy kolorystycznie, przedmiotowo, jakieś takie różne, są wersja jest prostsza i trudniejsza. Na drugim miejscu Mr. Jack, czyli typowa dwuosobówka, w jakimś sensie logiczna, ale z klimatem fajnym, czyli próba łapania Kuby Rozpruwacza w Londynie, gdzie jedna osoba gra Kubą, a druga stara się go po prostu odkryć przed zakończeniem gry. Jest taka gra dedukcyjna troszeczkę. I na pierwszym miejscu Stone Age. Gra, w którą można zagrać w dwie osoby, ale także w trzy i w cztery, która się bardzo dobrze skaluje. Jest bardzo ładnie wykonana graficznie. Taka, wydaje mi się, rozgrywka jest lekka, łatwa i przyjemna, chociaż oczywiście można też nie trochę pomyśleć, poblokować się, ale może we dwójkę nie jest to aż takie bardzo bolesne i jest element losowy związany z kośćmi, więc to nie jest tak, że jak któraś z osób w parze ją lepiej opanuje, to będzie regularnie wygrywała, jakieś te szanse, losowość dla tej drugiej osoby też podnosi.
Ten Kupfer Kessel i ten Mr. Jack to bardziej na Halloween niż na walentynki.
No trochę tak. Kupfer Kessel ze względu na ilustrację. Teraz wyszła taka gra, wersja czteroosobowa, to Adam może powiedzieć, z kozami, która jest mechaniką Kupfer Kessela. Też by opisywał chyba tą grę nawet na Games Fanatic. Ja bardzo panią na wishliście na pewno do kupienia, natomiast jeszcze nie zdążyłem zagrać, dlatego jej nie wstawiałem tutaj.
Okej. No może ja się wtrącę swoją listą tym razem. Ja tutaj mam to szczęście, że akurat w ostatnim czasie trzy osoby mnie pytały właśnie o taki prezent. To nie był koniecznie na walentynki, ale był na przykład właśnie dla dziewczyny, znaczy tak naprawdę dla dziewczyny na jakieś imieniny, urodziny, czy tam dla narzeczonej, ale tak, żebyśmy razem grali, tak? Bo to, że I ma być to gra planszowa właśnie tym prezentem, żeby było wreszcie coś nowego w domu. I rozmawiałem głównie z osobami, które tam coś grały, ale tak na parę gier, które ja kiedyś przyniosłem do pracy, czy tam pokazałem. A więc troszkę poczuli te nowe współczesne gry planszowe, ale nie mają na przykład u siebie w domu czegoś takiego. Tak więc są otwarci na wszystkie pozycje. No i u mnie na liście znalazły się w sumie w większości klasyki. Na piątym miejscu znalazł się Wsiąść do pociągu Europa, jako właśnie ten uniwersalny tytuł, który sądzę, że będzie się zawsze podobał i jest tutaj dobrze się skaluje całkiem. Na czwartej pozycji Ubongo Das Duel, o którym wspominaliście, czyli dwuosobowa wersja Ubongo. Trzecie miejsce, Filary Ziemi, i tutaj właśnie akurat jednemu ze znajomych to poleciłem i to kupił, głównie dlatego, że chciał taką właśnie planszówkę, po pierwsze, żeby ładnie wyglądała, żeby wizualnie od razu graczom się podobała. No i tutaj Filary Ziemi są najlepszym przykładem właśnie takiej gry. I co więcej, chciał też, żeby w miarę dobrze się grało w dwie osoby, ale jak przyjdzie nawet do pięciu osób, to żeby też można było zainteresować jakąś nową grupę graczy. Jeszcze nie wiem, czy gra się spodobała, tak? To zobaczymy, czy się uda ten prezent. Na drugim miejscu umieściłem Zaginione Miasta albo Keltis. To jest wszystko jedno tak naprawdę. Zależy, czy chcemy jednak grać w tą większą liczbę osób. Wydaje mi się, że to jest taki fajny prezent, który łamie tą zasadę, o której Jacek mówił, że to nie jest zupełnie prezent dla nas. Z tego, co słyszałem opinię właśnie o Zaginionych Miastach, że żonom się tak podobało, dziewczynom się tak podobało, że później męczyły tego swojego biednego, ukochanego. On już miał dość tych Zaginionych Miast, a one chciały cały czas grać, a więc to jest taki prezent, w którym się poświęcamy tej naszej ukochanej. I to właśnie taki najlepszy przykład tego rodzaju prezentu. I pierwsze miejsce tutaj wybrałem Carcassonne, Zamek, The Castle, ewentualnie zwykły Carcassonne też może być. Też z tego, co widziałem, no kobietom bardzo się podoba ten mechanizm właśnie budowania z kafelków, z całego tego świata, tworzenie całego tego świata od podstaw. No i tak wygląda moja lista. Adam, udało ci się sklecić coś?
Tak, udało mi się. Ja sobie tą listę stworzyłem, zastanawiałem się, w co lubi grać Iza, czyli moja żona. No i może zacznę od poczekalni, bo też taką nawet mi się udało stworzyć. Tam się znalazło m.in. to już kolejność przypadkowa. Ticket to Ride, czyli Wsiąść do pociągu, o którym wspominaliście. Samurai, czyli Knizia. No, gra niedawno w Polsce wydana, o niej można w wielu miejscach poczytać, więc nie będę się nad nim rozwodził. Wikinger, też niedawno wydana, bardzo fajnie się skaluje. Właściwie lubię w nią grać i w dwóch, i w trzech, i właśnie z Izem często w dwójkę graliśmy. Elasund, z tym, że Elasund to gra mocno interakcyjna, więc z Klausa Teubera, niby takie nawiązanie do Osadników z Katanu, których ja nie lubię w nich grać, nigdy nie lubiałem. Elasund bardzo nam się spodobał i właśnie we dwójkę świetnie się gra w tę grę. A teraz pierwsza piątka. Na piątym miejscu Stone Age, o którym wspomniał Marcin. Na miejscu czwartym gra bardzo stara, która od lat ciągle u nas powraca. Jest to Rumi Kub, który właściwie najczęściej gramy w czwórkę całą rodziną, ale w dwójkę też sporo razy graliśmy i miło się w to grało. Na trzecim miejscu Herdesigen, czyli to, o czym wspomniał Marcin, czyli ta nowa wersja Kupferkessel. Właśnie byłem zaskoczony, bo wydawało mi się na początku, że ta gra lepiej będzie chodzić na czterech, a okazało się po kilku partiach, że równie dobrze działa dla dwóch, zresztą co nie jest dziwne, bo jeśli Kupferkessel działał tylko na dwóch, więc to też musiało działać, ale zaskoczony byłem właśnie tak, że całkiem inaczej się gra i bardzo mi się spodobało i wersja ta 3-4 osobowa, bo 5 to już może za dużo, i wersja właśnie dwuosobowa. Drugie miejsce to Bloks pana Wolfganga Kramera. Lubię w niego grać, ale Iza chyba normalnie jest wielką miłośniczką tej gry i nieraz tak mnie męczyła, że ja już miałem dosyć, ale musiałem z nią w to grać, więc też to polecam. I na miejscu pierwszym Efach Genial, czyli Ingenius, to ta gra, o której wspomniał Jacek.
Okej.
Dziwne trochę, jeszcze tak powiem, bo Iza nie lubi gier abstrakcyjnych, ale jak się tak zastanowię, to właśnie w czołówce...
Trzy,
tak.
A nawet cztery w zasadzie, to Herdesigen, to też takie trochę abstrakcyjne.
Tak,
kobiety są przewrotne, tak.
Dokładnie, są skłonne naprawdę się mocno poświęcać.
Michał, twoja lista?
No ja to już zdradziłem, że ja to tutaj... Tak jak przy tej grze dla ukochanego, to chyba tutaj też się nie czuję na siłach. Tak coś, no nie wiem, Oli jakaś taka alergia na losowość jest jeszcze ileś poziomów większa niż u mnie, więc nie będę nikomu innemu proponował, żeby kupował, nie wiem, Kailusa czy Brasa, czy mapę do Age of Steama, czy 1856, a nie wiem, jakby ktoś mnie zapytał, co ma kupić bratu, no to bym mu nic nie proponował, tylko bym pytał, co brat lubi. Tak trochę się, nie wiem czemu miałbym uznać, że dziewczynę bardziej mam stereotypować, niż bym nie chciał stereotypować faceta, więc chyba... A poza tym mam zerowe, zupełnie mówię, doświadczenie, tak żeby jakoś móc coś komuś zaproponować. Jeszcze Anusz bym nie posłuchał i kupił i nie mam pojęcia, jakby na tym wyszedł, więc...
A były takie przypadki przecież.
Ja uniknę tego tematu.
I przechodzimy do mini dyskusji, takiej naszej nowej ramówki. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Chcieliśmy kilka poruszyć aktualnych, bieżących tematów, jakie występowały w serwisach i albo występowały na forum www.gryplanszowe.pl, kreska gry planszowe. No i pierwszy z takich z tych tematów, jakie chcieliśmy poruszyć, to jest planszówkowa wiki, czyli gry planszowe wiki. Mianowicie jest to encyklopedia, którą założył, nad którą rozpoczął pracę użytkownik forum gier planszowych o pseudonimie blue.pl. A więc jest to taki, to ma być leksykon gier planszowych, encyklopedia gier planszowych, tylko w formie znanym z Wikipedii, tak? A więc całą tą encyklopedię mogą rozwijać wszyscy, mogą umieszczać tam swoje poprawki, mogą umieszczać nowe hasła, mogą dyskutować na temat rozwoju całej encyklopedii. No, wiem, że w przeszłości było już trochę podobnych inicjatyw, trochę podobnych przedsięwzięć. Nie kończyły one się zbyt dobrze. Po pewnym czasie większość z nich umarło. No i się chciałem dowiedzieć, jakie jest wasze zdanie na temat tej całej planszowej Wikipedii, planszówkowej Wikipedii. Czy w ogóle to ma sens? Marcin? Jak to widzisz?
No w sumie to taki jedyny sens to widzę taki, że ponieważ BGG, które jest w zasadzie monopolistą, jeśli chodzi o kompletność informacji na temat gier planszowych, jest po angielsku, więc jedyny sens takiej Wikipedii czy gry planszowej wiki polskiej byłby taki, że no, przybliżamy wiedzę na temat gier planszowych osobom, które angielskim nie władają. Natomiast no, na pewno jest to gigantyczna praca, jeżeli to w jakiś sposób miałoby ocierać się o kompletność, znaczy tu w ogóle trudno mówić o kompletności, ale miałoby zawierać no, powiedzmy na tyle dużą ilość informacji, żeby było to znaczące. Pytanie, czy osiągnie to jakąś masę krytyczną, tak? Bo generalnie w momencie, jak to powstało, są tam jakieś zaczątki artykułów, czasami nieudolnie stworzone, czasami takie rzeczywiście bardzo, bardzo króciuteńkie, takie no, po to, żeby tylko coś pokazać, że w ogóle jest, no to wiadomo, że tych osób chętnych do edycji tego nie musi być zbyt wiele, poza tym osób, które jakąś tam wiedzę może mają większą czy bardziej sprawdzoną, no to tym bardziej nie będą się chciały w takie niepewne przedsięwzięcie angażować. Więc jeżeli rzeczywiście tam czy determinacja Blue, czy jakichś kolejnych osób, które się zaangażują w to i rzeczywiście solidnie zaczną poszerzać zasób wiedzy w tym narzędzi, w tej Wikipedii, czy na tej stronie, to może taki moment osiągnąć, że rzeczywiście stanie się to popularne. W tym momencie ja osobiście nie widzę takiej potrzeby, natomiast no, tak jakby internet ma to do siebie, że pozwala na bardzo dużo różnych podejść, różnych prób i czasami mogą czymś ciekawym skutkować. Także będę obserwował, natomiast pewnie jakąś rozbudowę tego się na pewno nie będę włączał w tym momencie.
A Michał, ty byłeś też tak trochę negatywnie nastawiony, nawet bardziej negatywnie niż tutaj Marcin.
Znaczy wydaje mi się, raz, że chyba wolałbym, jeżeli coś miałoby jednak chwycić, to chyba akurat nie wiem, czy wiki jest najszczęśliwszym z pomysłem. Wydaje mi się, że to jakby się udało na grach planszowych.pl czy Lacercie, to taka forma, jaka tam ta wizja mi bardziej chyba pasowała, ale tak naprawdę liczy się wizja ta, która znajdzie tą masę krytyczną właśnie. No i tutaj boję się, że tak troszkę wygląda, że ten Blue, który zaczął, tak nie bardzo ma takie parcie, żeby... Wydaje mi się, że musi być jedna osoba, która naprawdę tutaj będzie miała duże parcie, będzie chciała dużo się przyłożyć i powolutku zaczną troszkę pomagać ludzi i potem coraz więcej. A tak troszkę wygląda, że Blue tak napisał coś jak najszybciej, coś tam kilka rzucił i tak troszkę czeka, żeby wszyscy się rzucili i zaczęli pisać więcej, tak bez tak troszkę mam wrażenie takiego umywania rąk wręcz. Ja tylko pokazałem wam, jak się pisze tytuły, a wy teraz piszcie i zaraz będzie dużo. No i wydaje mi się, że to nie ma szans w takim podejściu. To musiałby być ktoś... Wydaje mi się, że musi być ta osoba, która naprawdę włoży kupę pracy i z wielkim takim przekonaniem, żeby to w ogóle miało szansę się odbić od dna. I w którymś momencie rzeczywiście jest większa szansa, że się zacznie przyłączać więcej osób i to jakoś może zacząć tą kulą śnieżną być i rosnąć. A no tutaj jakieś takie miałem wrażenie takiego chowania się tego Blue przed... Dowolna uwaga to jest, że no to weź, chodź tutaj i ty napisz. No i pomimo, że to założył, to tak troszkę widzę takie weźmy się i zróbcie. Więc jakoś tak no, na razie nie widzę, żeby to miało się udać.
Znaczy też ale... chyba też trzeba stwierdzić, że ta planszówkowa wiki, żeby odniosła sukces, no to musi zostać, to być tak naprawdę taka encyklopedia, bardziej leksykon właśnie. To nie ma być encyklopedia gier, coś takiego jak próbowało robić. Moim zdaniem to był właśnie słaby pomysł Lacerty, polskie BGG. Tak? To był dla mnie pomysł, który dosyć szybko musiał umrzeć, ponieważ jednak w zupełności tam wystarcza BGG, czyli hasła gier, opisy gier, tak? To wszystko mamy na BGG i tak naprawdę, no okej, okay, jest po polsku, ale to nie widziałem tędy droga, to nie tędy droga, natomiast jako w formie takiej Wikipedii, gdzie mogę po prostu wpisać hasło, na przykład chcę, nie wiem, laureatów danej nagrody szybko zobaczyć, to tego w BGG tak szybko nie uzyskam, takiego hasła po prostu. A Wikipedia, ja właśnie często korzystam z Wikipedii, nie wiem, niemieckiej czy angielskiej w przypadku gier planszowych, jeżeli właśnie coś takiego poszukuję tylko po haśle. I wtedy to by się moim zdaniem przydało. Swoją drogą jest taki na Poltergeistie zrobiony, na polter.pl serwisie, słowniczek, pojęć. I to jest coś takiego, które po prostu powinno być do takiej Wikipedii od razu chyba przekopiowane. Prośba, nie wiem, tam twórców tamtego słowniczka o pozwolenie użycia i szybko przekopiowanie do Wikipedii. Bo właśnie taki widzę sens w takiej Wikipedii. Hasła, ewentualnie właśnie jakieś tam raty, wyjaśnienia, coś takiego, ale nie gry, mi się wydaje. To nie ma, nie powinno być encyklopedia gier w stylu BGG.
Znaczy ja jeszcze bym chciał dodać, bo tak wydaje mi się, że ta w ogóle pomysł tej Wikipedii planszowej to on gdzieś wyewoluował z dyskusji o błędach na kartach polskiej wersji Agricoli i gdzieś tam tych błędów kilka się zdarzyło i była taka dyskusja, gdzie ta errata się powinna pojawić, jak te błędy wszystkie w jednym miejscu zebrać i zdaje mi się, że to właśnie Blue w tym momencie no, zrzucił pomysł Wikipedii, także pytanie, czy tu w ogóle jest pomysł na to od czego ona ma wyjść, prawda? Czy jak te artykuły dodawać, które będą takie najistotniejsze i to, co Marku mówiłeś, czy w ogóle jest pomysł na to, jakie powiedzmy kwestie są istotniejsze, czy to ogólnie wszystko, co wiemy, no bo tam w tych zalążkach się pojawiło no, jakieś tam wybrane wydawnictwo, jakaś właśnie wybrana gra, jakieś tam takie no na razie bardzo, bardzo przypadkowy powiedzmy zbiór rzeczy. A swoją drogą to na BGG chyba też jest taka wiki, tylko nie za bardzo rozbudowywana, to raz gdzieś tam agituje dosyć często o tym, żeby też ją rozbudowywać, prawda? Dla niego naturalne jest, że właśnie po angielsku.
Tak, jest tam oczywiście, ale ona właśnie jest dosyć taka... Po pierwsze ciężko tam znaleźć...
Ona jest schowana, no nie tak, ma jej na głównej stronie. Trzeba wiedzieć i jakoś specjalnie szukać pod dywanem i to chyba jest jej przekleństwo. Mhm.
Jacek Adam, chcielibyście coś dodać?
No, tak. Proszę. Znaczy ja troszkę się z wami zgadzam. Tylko tak... Zgadzam się pod tym względem, że faktycznie jest tu potrzebna osoba, która to musi mocno pociągnąć, bo na razie to się dopiero zaczęło, więc nie wiadomo jakie Blue ma plany, czy planuje po prostu do tego siąść. No i osobiście jakbym coś takiego startował, to chyba bym postarał się na początek wrzucić troszkę tekstów i dopiero potem pojawić, żeby to się pojawiło, żeby to zaczęło działać. No ale to mówię, to zależy jakie ma plany Blue, także to pewnie się okaże w najbliższym czasie, ale faktem jest, że BGG no to jest świetna encyklopedia, ale informacje o grach, ale jak trzeba coś poszukać, no choćby o autorach, to niestety jest potem grybanie po albo Wikipediach zagranicznych, właśnie tak mówił Marek, angielsko-niemieckojęzycznych, albo jakichś stronach ich domowych, szukanie linków, szukanie odnośników i tak dalej. Mi się to trochę zdarza, bo przy pisaniu właśnie tej całej historii to niestety muszę potem szukać w różnych dziwnych miejscach. No i na pewno by było pomocne coś takiego. No, ale czy będzie miał tyle samo zaparcia, żeby to pchać, żeby to ciągnąć do przodu, no to... No, życzę powodzenia. Jest faktem coś takiego, że jednak w ciągu ostatnich lat forum graczy bardzo się zmienia, przybywa dużo nowych ludzi, więc może być taka sytuacja, że znajdzie tych chętnych, którzy mu pomogą w tym, ale też prawda jest taka, że będzie potrzebował też takich ludzi, którzy już dłużej siedzą w temacie, żeby właśnie to trochę przypilnować. No, ale myślę, że życzę powodzenia.
Jacek, coś jeszcze chcesz dodać?
Ja się raczej przychylam do opinii tutaj Michała, że czy Adama też może częściowo, że to niedobrze, tak? Znaczy sam pomysł może i okej, nie wiem czy potrzebny komuś co jest, czy nie, ale zostało to, ten pomysł został moim zdaniem lekko spalony przez właśnie taką prowizorkę i zrobienie wszystko tam szybko, szybko, nieważne czy bzdury pisze, czy błędy są, czy i tak ktoś to poprawi, bo na tym polega idea Wikipedia. Jak komuś się nie podoba, znaczy, że nie rozumie tej idei i niech spada. Takie było mniej więcej podejście i to mi się nie podoba, ale no miejmy nadzieję, że to się rozwinie, bo może po polsku taka baza informacji się przyda osobom, które nie tak szybko trafią na Board Game Geek. Co na przykład ja osobiście ze swojej tam historii planszówkowej pamiętam, że skrót BGG jakiś czas widziałem, gdzieś tam pojawiał się na grach planszowych, ale nie znałem Board Game Geeka i nie wiedziałem, co on oznacza. Dopiero któregoś dnia musiałem się tak bardziej samozaprzeć i wyszukać tę stronę i wtedy zrozumiałem, o czym ludzie piszą. A jeżeli ktoś dodatkowo nie włada specjalnie biegle językiem angielskim, to tym trudniej mu będzie tam czerpać z tej kopalni wiedzy i coś po polsku mu się przyda.
No i chyba właśnie taki, nie wiem, podsumowanie tej dyskusji jest takie, że w sumie ten pomysł faktycznie jest niezły, idea jest jakaś ciekawa i ma to w ogóle sens. No, natomiast te początki, to wykonanie, takie zaczątki artykułów i oczekiwanie, że inni to zrobią, szczególnie jak te zaczątki są z błędami, no to trochę jest chyba niedobrym kierunkiem i brakuje jakiejś takiego właśnie osoby i wizji takiej, jak co tam się ma znajdować, że na razie mamy tą wizję, że to wszystko się rozpoczęło od jakiejś tam erraty do Agricoli, to trochę za mało jest chyba na dzisiaj, żeby być przekonanym, że ten pomysł będzie się rozwijał i się nie za miesiąc po prostu nie będzie już tylko wspomnieniem, jak kilka innych w przeszłości. A inny temat też chciałem poruszyć, który też pojawił się na forum gier planszowych, wywołał taką dosyć sporą dyskusję. Mianowicie w ostatnim czasie wydawnictwo, no, mega korporacja, wielka firma Hasbro zrobiła taką sporą ofensywę, jeżeli chodzi o reklamową ofensywę, jeżeli chodzi o swój sztandarowy tytuł Monopoly. No i te Monopoly się pojawiło w kilku miejscach, w jakichś tam McDonaldach, pojawiły się też takie trochę dziwne reklamy, czyli jakieś tam rozpoczęcie dyskusji na forum, albo dziwne jakieś filmy, które tak naprawdę są ukrytą reklamą właśnie tej gry. No i pojawiła się taka też dyskusja, czy to Monopoly, powinniśmy w ogóle o nim mówić, czy z miejsca ktoś się pojawia z takim Monopoly, no to nie wiem, wyciszać tą osobę i przekonywać ją, że tak naprawdę się w ogóle nie zna i natychmiast się zainteresuje tymi nowymi, współczesnymi grami, czy jednak, nie wiem, traktować szacunkiem tą grę i nie wiem, od razu nie sprowadzać ją do jakiegoś parteru. Jakie tu jest wasze zdanie? Adam?
Więc tak, ja się na Monopoly, znaczy może na Monopoly, no,
ale właśnie, biznesie. Czekaj, jeszcze Adam, może po prostu zacznę od tak, że powiedz, jakie w ogóle miałeś doświadczenie z Monopoly w swoim rozwoju planszówkowym, albo klonami Monopoly, tak?
No klony bardziej, bo w Polsce jednak te 20 lat temu to bardziej były klony niż oryginalne Monopoly, no więc na Eurobiznesie się wychowałem. Właściwie to tak najbardziej ze swojego dzieciństwa to wspominam, poza grami logicznymi, które tu już pominę, dwie gry, Monopoly i Magię i Miecz. No, kompletnie dwie różne gry. Ani do jednej, ani do drugiej teraz za bardzo nie siadam i jak ktoś mnie do nich zaprasza, to staram się uciec jak mogę. Ale jeśli miałbym już zagrać, to prędzej w Monopoly. To jest tak, no to jest taka ciekawa historia, bo jak się tak zastanawiam, to czasami rozmawiam z ludźmi o książkach i się zastanawiamy, czy czytanie jakichś harlekinów to jest głupota, czy to nie jest głupota. Więc ja zawsze stwierdzam, że lepiej jak ktoś czyta coś, niż nie czyta. Gry gry to nie jest tylko jakaś taka rozrywka intelektualna. Gry to jest też interakcja, to jest spotkanie z ludźmi i na pewno takie Monopoly może być fajną zabawą dla ludzi, którzy po prostu nie oczekują niczego od gier takiego, żeby siąść, pogłówkować, tylko po prostu się zabawić ze sobą. Wydaje mi się, że czemu nie? Mogą sobie siąść i na pewno to w jakiś sposób ich połączy. No i w tym momencie Monopoly na pewno spełnia to zadanie. Wiadomo, jest gier dużo więcej, jakiś dużo lepszych, ale nie jest to też jakiś... No jest to według mnie jednak klasyk, którego nie powinno się w jakiś sposób karcić i odrzucać, że to jest złe, że to jest bez sensu, że zaraz musisz lepsze gry, bo ty się nie znasz, bo ty grasz Monopoly. Jak ktoś chce, to czemu nie?
Adam, ale jakbyś masz jakiegoś znajomego na przykład w pracy i on mówi, że no w weekend z rodziną tam pojechali na przykład do teściów i zagrali w czwórkę w Monopoly, fajnie się bawili. I co, jaka się pojawia twoja reakcja? Ty zaczynasz, nie wiem, mówić mu coś o nowych grach? Budzi się w tobie taki protest wewnętrzny, że trzeba teraz przekonać go, że są jednak inne gry?
Na pewno bym nie robił tego na siłę. Nie wydaje mi się dobrem, żeby słuchaj, ale bez sens, Monopoly, nie, no to jest tragedia, przecież chłopie, jest setki super świetnych gier są, a ty w taki chłam grasz. Nie, tak na pewno nie. Owszem, bym mu pokazał, słuchaj, są też ciekawsze inne, może nie ciekawsze, może się tobie nie spodobają, ale coś ci pokażę, nie? Może ci coś przyniosę, zaproponuję, ale na pewno nie robiłbym tego na siłę.
Okej. A wasze doświadczenia z eurobiznesem?
Ja muszę powiedzieć, że to cała dyskusja na forum, która się wywiązała, to tam ludzie w Hasbro, z marketingu w Hasbro musieli po prostu pękać ze śmiechu, jeżeli tam zaglądali w ogóle jeszcze po rzuceniu tego pierwszego. Po prostu złapaliśmy tak, znaczy ja tam nie brałem udziału w tej dyskusji, ale czytałem ją przynajmniej tak. Został złapany ta podpucha tak po prostu idealnie, że taka się rozpętała burza i tam dyskusja na temat po prostu takiej marketingowej tam wrzutki, że naprawdę trzeba się jednak pilnować na przyszłość. Natychmiast się pojawiła krucjata, która tam: o, co ty robisz, bez sensu, weź to wyrzuć, Monopoly, co za G, tam w ogóle nam tu nie pisz, bo nie mogę tego czytać, o czym mnie bolą, a nie graj w to, po prostu masakra.
Znaczy na pewno wątek był po prostu aktywny codziennie, tak, po kilka wypowiedzi, a więc cały czas był na górze, cały czas się pojawiał w ostatnich wypowiedziach, a więc chyba taka akcja marketingowa na pewno została, odniosła sukces. A ja tak? Tak. Marcin?
Ten wątek Monopoli i właśnie tego jakiejś tam dyskusji czy kłótni momentami podejścia, czy to właśnie tak od razu, jak usłyszymy, że ktoś gra, no to go odsądzamy od czci i wiary i mu to fatalnie błądzisz i w ogóle, to się pojawia w sumie regularnie, niezależnie od tego, czy ta kryptoreklama się pojawiła, czy nie, no to gdzieś tam non-stop się to przewija.
Mhm. Znaczy ja wam powiem tak, w moim przypadku było tak, że miałem takie sytuacje, że właśnie znajomi mi mówili: o, spędziłem tam weekend, no i ktoś tam wyjął Monopoly, graliśmy sobie tam w czwórkę, no i wtedy budził się we mnie taki trochę protest. Musiałem mówić: jejku, no w Monopoly jeszcze gracie, no spróbujcie tego, i tam rzuciłem z trzy tytuły, nie wiem, Ticket to Ride, Osadników czy coś, to spróbujcie, starałem się właśnie pożyczyć, ale budził się we mnie taki protest, muszę powiedzieć. Ale z drugiej strony nie mam zamiaru tam, nie wiem, Monopoly jakoś deptać i właśnie uznawać, że to jest wielki shit, dlatego że pamiętam w dzieciństwie, ja głównie grałem w taką grę Transit to bodajże, to była taka odmiana właśnie, i w Eurobiznes trochę. I najpierw chyba był Eurobiznes, z tego co pamiętam, to byłem na jakieś lato w mieście, czy coś takiego, kiedyś byłem na jakimś takim, w klubie jakimś tam osiedla mojego, i tam gdzie właśnie była gra Eurobiznes, pierwszy raz ją zagrałem, byłem po prostu oczarowany, po prostu niesamowita gra, w ogóle super, jakieś pieniądze, kupno, no niesamowite. I później Transit, który miałem już w domu, też był dla mnie rewelacyjny, a więc na pewno w pewnym momencie mojego życia ta gra była dla mnie bardzo tam ważna, istotna i sprawiła mi dużo przyjemności. Natomiast dzisiaj, jak wiem, jakie są gry i jak to się wszystko rozwinęło, no to jakoś nie umiem się powstrzymać, żeby tam ludzi trochę spróbować namawiać, żeby przestali grać w te Monopoly, a spróbować czegoś innego. No. Jakoś nie umiem się powstrzymać.
Ale to też się budzi w ludziach przekora, to tak, tak, to są Polacy. Możliwe. Jeżeli tam ich namawiasz ich na coś innego, to oni może i wezmą to od ciebie, pożyczą i będą na siłę szukali tam wad tego, co im pożyczyłeś, żeby jednak stwierdzić, że to oni mieli rację na początku i to Monopoly jest fajniejsze dużo i wolą grać w Monopoly 100 razy niż jakieś tam wsiąść do pociągu. Co za bzdura, jestem plastikowe kolejki, co to, dziecko jestem, czy co, wolę pieniędzmi handlować, hotele tutaj. To jest fajna gra, a nie tam jakieś.
Szczególnie,
pociągi.
Że moje twierdzenie mogą być błędne. Oni mogli się świetnie bawić na przykład przy tym.
No dokładnie.
Monopoly i wtedy tak naprawdę już to, co ja tam podam, nieważne jakie tytuły, one są tak już z podejrzeniem tak traktowane.
Ja w sumie bym, jeżeli rzeczywiście ktoś by mówił, że grał, no to właśnie posłuchałbym, czy mu się podobało, czy nie, bo jeżeli mu się podobało Monopoly, to absolutnie bym go nie krytykował, bo tak jakby na jaki sens, jeżeli komuś się podoba Monopoly, to moim zdaniem jest ogromna szansa, że gdzieś tam z czasem będzie w planszówki dalej wsiąkał. Pewnie bym mu Osadników z Katanu gdzieś tam zaproponował jako możliwość urozmaicenia, ale absolutnie nie mówiąc, że są lepsi, bo po co w sumie. Chyba, że ktoś no, zagrał w to Monopoly i się zniechęcił w jakiś sposób, tak? To wtedy mogę pokazać, że to no, na pewno nie jest przedstawiciel nowoczesnych planszówek. I to może jest niefortunne, tak? Że ta gra po prostu jest tak znana i tak popularna, a nie reprezentuje w tym momencie no, już najnowszych rozwiązań w planszówkach. Natomiast no, na pewno ja sądzę generalnie, że to, że tam powiedzmy osoby propagujące planszówki, czyli w naszym gronie, czy na forum, to Monopoly jest aż tak bardzo zjeżdżane, to jest kwestia jakiegoś odreagowania tego, że właśnie no, ludzie się oburzają, czy no nie pasuje nam to, że to jest właśnie tak jedna z najbardziej, czy najbardziej popularna gra planszowa, prawda? A wiemy, że jest tyle lepszych. Natomiast no, jeżeli komuś się to Monopoly podoba, no to no tak jakby może robić dalsze kroki, ale to nie jest tak, że on jakiś błąd robi, prawda, życiowy, że tam no, traci czas czy coś w tym stylu.
No okej, czyli tak reasumując, po prostu nie ma co tam walczyć tak naprawdę z tymi tematami, które się pojawiają na forum, że ktoś lubi Monopoly albo szuka jakiś, szuka, nie wiem, wymiany informacji, wrażeń, no bo albo jest to marketingowe zagranie, albo po prostu ktoś jest przekonany do tego Monopoly, na siłę nie ma mu co tam... nie wiem, wrzucać w gardło głęboko jakichś gier nowych tytułów. Sam mam nadzieję stopniowo do tego dojdzie, że są inne tytuły i je spróbuję.
No dokładnie. Myślę, że teraz Hasbro nam już zapłaci to, co obiecali, nie? I możemy przejść do następnego tematu.
Okay. Następny temat, jaki mamy tutaj, jest no, wielki taki comeback, wydaje się, Days of Wonder. Wreszcie wydają grę, która nie jest jakimś kolejnym rozszerzeniem, choć to prawda jest reedycją, a więc nie jest to taka zupełnie nowa pozycja. To jest Small World, nowa zapowiedziana gra, która ma być grą... To Vinci, tak? To się Vinci czytało? Tak.
Vinci, to jest z łaciny, nie z włoskiego.
Aha. Czyli Vinci, tak? Vinci po prostu.
Ki chyba, przez K chyba.
Chyba nie, właśnie, nie wiem. Chyba nie.
Na pewno nie Vinci w każdym razie.
Przez co?
No tak, wszyscy mówią Vinci przecież.
Vinci chyba.
I ile tych krajów jeszcze się z tą łaciną utrzymało? Vinci.
Tylko, że w świecie fantazy, tak? Zmieniony został klimat. Ja wiem, że wygraliście w tą pierwszą wersję. Michał i Jacek. Jakie wasze wrażenia? O, i Marcin też. Jakie wrażenia? Chyba takie średnie były, z tego co wiem.
To była jedna z pierwszych gier, które grałem i wtedy jeszcze to, że ta gra trwała 2 godziny i czasem musiałem poczekać, nie wiem, 4 minuty na swój ruch, to wydawało mi się takie w ogóle dramatycznie fatalne i tak odłożyłem grę z takim poczuciem, że może i fajna gra, ale no, kto ma na to czas. Natomiast już od dłuższego czasu tak coraz częściej tak na spotkaniach w domu, tak mówię, że właściwie to bym chętnie spróbował, bo tak ze wszystkiego, co pamiętam, to było bardzo pomysłowe i tak mechanicznie bardzo, bardzo fajnie rozwiązane. Także dla mnie to tutaj ta zapowiedź w ogóle idealnie pasuje na ten moment, kiedy tak jakby dorosłem, żeby spróbować jeszcze raz, jak już nie boję tego minimalnego downtime'u. No to tam troszkę było, czy nie wiem, słowo międzyczas chyba nie zaakceptuję. No nie, jest to bardzo, ten oryginał bardzo mechanicznie, bardzo, bardzo był taki pomysłowy i fajny, a tutaj wydaje mi się, że to odwzorowanie jest dosyć wierne, a jednocześnie chyba jednak ten klimat ciekawszy.
Aha, to jest jednak dobry pomysł, że będzie fantasy, tak?
Wydaje mi się, że... Znaczy tak, no mi się tak... Ja raczej nie kupię te... Mam Winch niby, tylko ja tak mam tak tą swoją wymowę. Ponieważ odłożyłem ją na półkę na jakiś czas, a ona miała mnóstwo tych takich tych żetoników kolorowych, czy tam tych krążków, to one są w milionie miejsc u mnie do najróżniejszych rzeczy. I wykorzystywałem jako czerwone cegły do Agricoli, bo to pierwsze wydanie nie miało czerwonych. No, ogólnie nie mam tej gry w takim stanie, żebym mógł zagrać, a jednocześnie bym chciał i myślę, że zdecydowanie bardziej tak mnie pociąga, żeby kupić tą nowe wydanie niż to stare.
Jacek, może ty coś powiesz, czy też jesteś zainteresowany?
Ja też, podobnie jak Michał, grałem dawno temu w to i też to było jeszcze tam na początkach, powiedzmy, tego jak się interesowałem, zacząłem poznawać ten ogrom oferty planszówkowej. Z tym, że mi się podobało raczej, poza tym, że nie tam, powiedzmy może, bo to jest mało znana gra, jak się tam z grubsza gra w tę grę. Generalnie chodzi o to, żeby zarządzać się jakąś tam cywilizacją swoją, jakimś tam narodem, plemieniem, cokolwiek to jest na mapie. Przy czym ta cywilizacja jak gdyby ma kilka cech specjalnych, które wyróżniają ją od innych cywilizacji, a te cechy specjalne się wybiera z takich zestawów dostępnych w grze. Można po prostu, jak się wybiera swoją cywilizację, to tam jest kilka zestawów dostępnych w grze i im głębiej sięgamy w głąb tych zestawów, no, nie podobają nam się te co leżą z brzegu, chcemy jakieś bardziej wypaśnione, to musimy tam więcej poświęcić, więcej za to zapłacić. O ile pamiętam, punktu zwycięstwa się za to wypłaciło. A te z brzegu są po prostu tanie albo nawet za darmo. No i tą cywilizację staramy się tam nią wyeksploatować, rozwinąć jak najbardziej, trochę nią tam pożyć, po czym ona tam nieuchronnie ginie, nie opłaca się jej przedłużać jej życia. Jak zdechnie nasza cywilizacja, albo nawet zanim zdechnie, możemy wziąć następną i ruszyć z innego końca planszy tam znowu, tam poszaleć i zdycha. I następna. I na tym polega generalnie taki jest pomysł tej gry. Mechanicznie jest dosyć tak ciekawie zrobione. To, co mi się nie podobało w tej chyba jednej czy dwóch rozgrywkach, które tam udało mi się namówić innych, to, że tam wydawało się, że trochę niezbalansowane jest to, że jakaś taka cywilizacja bardziej militarna po prostu wykaszała wszystkich na planszy i jakoś nie potrafiliśmy sobie z nią poradzić. I to akurat nie ja tą militarną cywilizację miałem, więc oczywiście mi się to mało podobało, że zostaliśmy zmiecieni z planszy przez gracza, który całą grę grał jedną cywilizacją, która wcale nie miała zamiaru tam zginąć. No i po prostu nas tam masakrował na tej planszy. No i tyle. No i tak sprzedałem. Nawet nie pamiętam, jak się pozbyłem tej gry. No nie mam już jej w każdym razie, jak kiedyś miałem.
To chyba sprzedałeś ją Basikowi, jak on miał jakąś tak? wymianę zamorską robić. A swojej wersji, jak tak spojrzał do pudełka, to stwierdził, że nie może wymieniać i pobiegł do Jacka po jego egzemplarz.
Aha, możliwe, tak. Możliwe, że ty puściłeś gdzieś w świat tą moją kopię.
Gdzieś no i
to nie podobało mi się jej wykonanie też, to co Michał powiedział. Mnóstwo jakichś takich małych, kolorowych żetoników, których nie do końca było wiadomo, co one robią i może ta nowa wersja, chociaż nie wiem, jak oni to mają zrobić, będzie lepiej wydana, znaczy na pewno będzie lepiej wydana niż tamta. Będzie pewno fajniejsza, czy to będzie w świecie fantazy, to może być nawet fajnie, tam te cechy cywilizacji przestanie być jakie może śmiertelnie poważne, jak tamta wersja, to przez to ona była trochę drętwa. W graniu potrzebowała naprawdę zapalańca, ale mechanicznie jest to ciekawy produkt i ja podobnie jak Michał chętnie bym usiadł, może nie kupił, ale chętnie bym usiadł do rozgrywki i wypróbował. Teraz jak już jest z kim grać, bo to ja grałem w tę grę bardziej jak raczej nie miałem odwagi nawet przynieść na spotkania planszówkowe, raczej tu rodzinę do tego i znajomych zmuszałem, a to nie jest gra na takie rodzinne spotkanie ze znajomymi nie planszującymi, to jest raczej gra dla maniaków.
Marcin, chciałbyś coś dodać? Jeszcze swoich...
No tak, ja bym powiedział, że ja mam swoje Vinci w takim stanie, że można zagrać w każdej chwili. Nie mogę sprawdzić na BGG, ale wydaje mi się, że ocenę gdzieś w granicach 8. Także podoba mi się ta gra. Tu tylko do Jacka jeszcze wyjaśnienia chciałem dodać, że ten rozwój cywilizacji to przede wszystkim polega na zwiększaniu ilości terenów zajętych przez nią, bo to tak naprawdę są punkty zwycięstwa na zakończenie naszej tury. Dostajemy w zależności od tego, jakie tereny ile terenów zajmujemy i korzystając z różnych właśnie cech cywilizacji indywidualnych, to na przykład jakie zajmujemy, czyli to są tereny zróżnicowane i powiedzmy nasza cywilizacja za jakiś tam rodzaj terenów dostaje na przykład bonus, prawda? Ja akurat nie przepadam za klimatami fantazji, aczkolwiek doceniam, że Days of Wonder tą oprawę graficzną na pewno zrobi dużo lepszą, bo to też, co koledzy powiedzieli, to Vinci jest takie bardzo suche. Ta plansza, te znaczniki drewniane, malusieńkie znaczniki cywilizacji, na które tam gdzieś trzeba przez lupę nieomal oglądać, co dają poszczególne cywilizacje. Troszkę zaskoczenie może dla mnie, że jest to rzeczywiście dosyć złożona gra, jak na Days of Wonder, aczkolwiek Koloseum i Kleopatra i Stowarzyszenie Architektów są takimi grami, w których też wiele, wiele się dzieje. No, na pewno z chęcią się przyjrzę, czy jakieś tam zmiany właśnie poza graficznymi jeszcze się dokonały. W zasadzie taką najfajniejszą kwestią mechaniczną w Vinci dla mnie to jest ta zmiana cywilizacji, czyli to znalezienie odpowiedniego momentu, dopasowanie do tego, co się pojawia, co można kupić, jaką tak jakby można uzyskać cywilizację i w którym momencie zrezygnować ze swojej, zwłaszcza, że tam jest taki mechanizm, że ta cywilizacja, z której rezygnujemy, może nam jeszcze długo przynosić punkty, więc ważne jest, w którym momencie zmieniamy tą cywilizację.
Jeszcze bym dodał coś takiego, że ma być taki pomysł, że oprócz tych ras tak naprawdę, to mamy jakieś tam rasy, elfy, orki i tak dalej, to ma być taka możliwość też tworzenia własnych ras, czyli po prostu tam za pomocą znaczników konfigurowania tych cech specjalnych poszczególnych.
Tak, no to cecha rasy plus cechy specjalne, to tak.
Tak było, tak?
A też tak.
No czy tam było troszkę inaczej, bo to się dostawało dwie losowe cechy, a tutaj jak rozumiem, każda jedna z tych cech będzie taka przypisana, a druga będzie bardziej losowa, ale. Także nie będzie to jeden do jednego sterowania, ale koncept
wydaje mi się, że
wygląda
tego,
podobnie.
Oprócz tego będzie właśnie jeszcze możliwość takiego robienia sobie cywilizacji na grę. Tak, jakiegoś tam ustawienia i już grania z tymi cywilizacjami takimi swoimi. Więc no, takie
czyli pewnie tak jak było w oryginale, gdzie tam to było całkowicie dowolne. Były tam dwa żetony bodajże.
Różone się losowały tutaj, nie wiem, czy
Pancho... cechami.
Mogły tak, się nie pojawić w danym momencie, prawda? Mogliśmy nie móc ich kupić. Nie?
Tak. Nie wiem, czy Pancho nie mówi, że to się tak jak prawie, że w jakiejś karciance kolekcjonerskiej, że przygotowuje cywilizację.
Tam też się mogłeś umówić na to, że będziesz grało takimi zestawami, właśnie je sobie ułożyć i już, bo tam się je raz układało w takim rzędzie i to one tam sobie leżało.
Pytanie, jak rozwiązać to, jeżeli dwie osoby będą chciały tą samą cechę, prawda? Czy to będzie właśnie jakaś licytacja punktami, czy... Ja jeszcze do jednej rzeczy, o której Jacek powiedział, chciałem coś dopowiedzieć. Tam była mowa o tym, że ta militarnie bardzo silna cywilizacja może wykaszać gdzieś tam przeciwników. No to w sumie jest taka sytuacja, jak w wielu takich grach, które mają jakiś element podboju wojenny, wieloosobowych. No jeżeli ktoś gdzieś zaczyna być na przykład militarnie silniejszy, to przeciwnicy muszą zareagować, tak? Z różnych stron zaatakować tą cywilizację. Jeżeli tego nie zrobią, no to rzeczywiście może być w pewnym momencie za późno. Ale to wydaje mi się, że we wszystkich tego typu grach, czy to będzie Shogun, czy to będzie Antike, no to gdzieś tam jest trochę wbudowane, że no, jeżeli mamy graczy na przykład słabszych i lepszych i ci lepsi coś dostaną, gdzie ci słabsi nie zdążą zareagować, no to rzeczywiście może się okazać, że bardzo szybko się robi jakaś taka bardzo duża rozbieżność punktowa.
Chyba znaczy najważniejszą informacją mi się wydaje jest to, że Days of Wonder się budzi, tak? Trochę z takiego letargu, takiego wypuszczenia tych dodatków. Oni ostatnio Koloseum to jest gra z 2007 roku, a więc mamy 2 lata różnicy, tak? To jest dosyć długi czas jednak, jak na tak duże wydawnictwo, tak znane wydawnictwo, a klepało po prostu dodatki do Battlelora, do Memoira, do
Ticket. Pomysły na tikety, coraz gorsze.
A więc kurczę, no fajnie, że to oni się obudzili, bo z mojego punktu widzenia ja bardzo lubiłem Days of Wonder. Ja kiedyś miałem plan mieć wszystkie gry, ale trochę mi później przeszło tego wydawnictwa, bo na paru się tak trochę naciąłem, nie podobały mi się tak bardzo, ale jednak ta oprawa wizualna, zawsze otwieranie pudełka z grą Days of Wonder nową, no to nie wiem, to był dla mnie taki cały obrządek. Świetna sprawa i tutaj z tego, co było pokazane na stronie, no to grafiki będą i wykonanie jak zwykle rewelacyjne. A więc... Mam nadzieję, że to będzie jakaś nowa, ciekawa od nich gra. Koniec z tymi dodatkami ciągle. Zresztą Butlera się już pozbyli.
Chociaż powiem, że tak patrząc na ich politykę, to Small World jest takim fajnym pomysłem, dlatego że no, będzie bardzo łatwo robić kolejne dodatki, kolejne rasy, prawda? Także tak, no, będą mogli później nie, kontynuować te dodatki.
Dodatki będą na pewno. To jest po prostu pewne. No i premiera spodziewana, kwiecień tego roku. No, pewnie spróbujemy. I postaramy się o tym opowiedzieć.
Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. No, faktycznie tak z tego, co mówicie, bo ja nie grałem w Vinci, no jednak gra kierowana tylko odbiorcy, nie?
No to się okaże, tak? Zobaczymy, bo to nie wiadomo, jak...
Chyba, że coś pozmieniali, no tak. Tak.
Ale tak, to ja mówiłem, że trochę dla mnie zaskakujące, że to właśnie już nie jest gra familijna za bardzo, prawda?
Ale potem jak
znaczy, złożona może trochę bardziej familijna, ale taka mocno złożona, no zobaczymy.
Okej, mamy jeszcze jeden temat, na który taki dzisiaj ostatni, który przygotowaliśmy jeszcze do dyskusji. Na październik 2009 roku, czyli na Essen, na targi Essen, Martin Wallace przygotowuje grę o historii Polski. Gra się nazywa God's Playground, czyli Boże Igrzysko. Jest na podstawie znanej książki Normana Davisa. Gra ma tam symulować, powiedzmy, historię Polski od czasu Jagiellonów do czasów rozbiorów. Gracze mają się wcielić w magnatów, którzy będą tam zdobywać wpływy u szlachty. No i pewnie to się będzie jakoś przeliczało na punkty zwycięstwa. No i jest taki bardzo fajny mechanizm w tej grze, znany z takiej legendarnej wręcz gry Republic of Rome, więc będziemy musieli jednocześnie konkurować i jednocześnie czasami się wspólnie w kooperacji bronić przed jakimiś tam najeźdźcami z różnych stron, tak jak to było w historii Polski, tak? Będą w różnych etapach gry różni najeźdźcy. No i chciałem się was spytać, jaki jest wasz stosunek do tej gry? Czy w ogóle ją oczekujecie na ten nowy tytuł Martina, szczególnie, że to jest tytuł Martina Wallace'a i szczególnie, że jest o historii Polski, tak? Czy w ogóle obcokrajowiec może zrobić dobrą grę o historii?
Moim zdaniem tylko obcokrajowiec może zrobić dobrą grę.
Ktoś musiał to
powiedzieć. Tak, i teraz całe moje plany poszły z nas.
Tyle prototypów już poszły.
No ale jak, z chęcią usiądziecie do tej gry? Z chęcią ją spróbujecie? Oczekujecie ją jakoś?
Ja oczekuję i wydaje mi się, że obcokrajowiec zawsze może zrobić dobrą, jak Davis potrafi napisać dobrą książkę, to czemu nie może zrobić Wallace dobrej gry?
Sto.
No, ale...
Zwłaszcza, że to nie jest pierwszy taki przypadek, że jest brana jakaś tak... Większość tych tematyk jakichś takich narodowych to jednak nie robią autochtoni, tylko tych kilku amerykańskich, niemieckich czy angielskich, brytyjskich autorów. Także tutaj, czemu akurat to, że to jest historia Polski, a nie jakiegokolwiek innego regionu, ma być jakoś wyjątkowe?
Znaczy jestem tak ciekaw jeszcze z punktu widzenia właśnie Polaków, graczy potencjalnych, czy nie będą, nie wiem, się denerwować, irytować jakimiś uproszczeniami, bo na pewno w tej grze będzie mnóstwo uproszczeń.
Ale to ma być dobra gra, a nie podręcznik historii, więc te uproszczenia są konieczne.
Co nie znaczy, że na forum się nie zrobi tam gorąca dyskusja.
Na pewno się znajdzie parę osób.
Nie będzie daty czegokolwiek, prawda? No ale to tak...
Tak no.
Właśnie chyba o to chodzi, że ta gra ma po prostu przedstawiać jakiś mechanizm, tak? Mechanizm, nie wiem, zaobrazować jakieś zjawiska, które wtedy występowały, natomiast nie ma się bawić tam w każdy detal. To Martin Wallace tak w swoich grach raczej przedstawia, tak jak w Brasie przedstawia ten rozwój przemysłu w czasie rewolucji przemysłowej, tak? Tam te dwa etapy, a nie bawi się tam jakieś szczegóły konkretne, które mogłyby, nie wiem, jakichś miejscowych tam przerazić.
Mówimy o planszówce, prawda? Nie jakiejś symulacji na 6 godzin, tutaj czas gry zapowiedziany Bożego Igrzyska to
tak,
jest.
Tak, to jakby miał zrobić. Jakby miał zrobić Grunwald 14-10, to rzeczywiście musiałby trochę posiedzieć w bibliotece pewnie, żeby nie było jakiejś tutaj.
No właśnie, pewnie tak posiedział trochę, prawda? Natomiast no to zawsze planszówka jest no, sporym uproszczeniem.
To dla mnie jest zaskakujące w tej grze, że znaczy ja postrzegałem Davisa jako takiego autora. Niewątpliwie zafascynowanego tam historią Polski, ale raczej celującego w ten polski rynek, no, że te jego książki się tutaj w Polsce będą dobrze sprzedawać, no bo to każdy Polak jest tam zadowolony, że jakiś obcokrajowiec tak się w tą historię Polski tam wgryzł, że takie książki pisze i generalnie dobrze pisze, tak to dosyć tam wyraźnie mu się tak ta generalnie polskie dzieje tam podobają, czy coś tak, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast nagle taka książka, której raczej poza polskim rynkiem słabo widziałem jej powodzenie, to wpada w ręce Wallace'owi, on ją nawet czyta, chociaż książka jest potwornie gruba, raczej kogoś, kto się nie interesuje tematem, odstraszy, a nie zachęci, no i nawet robi grę na ten temat, to dla mnie zaskakujące jest. No a niestety, no nazwisko Wallace'a tutaj powoduje, że pewnie nie będzie mi się ta gra tak bardzo podobać. No ale na pewno zagramy. Natomiast sam fakt jej powstania jest dla mnie zaskakujący.
A jest jeden ząg taki, moim zdaniem. Gra będzie wymagała tylko i wyłącznie 3 graczy.
To nie jest ząg. No, po prostu wymyślił sobie Wallace to, że to jedna z tych gier jego co roku będzie taka. Zrobił After the Flood, które ja niestety jeszcze nie zagrałem. Bazik tam opinie wyraził niezbyt dobre na temat tej gry. Która też w sumie no, spore oczekiwania były i też poprzedzona sporymi studiami, nazwijmy to, historycznymi. W sumie czemu ma to być minus? To tak w ogóle pytanie, czy gry dla 3 osób to jest coś gorszego? No, jeżeli potrafimy tą mechanikę rzeczywiście dla 3 osób w taki sposób stworzyć, żeby wykorzystać maksymalnie to, że są właśnie te 3 osoby, odpowiedni balans między nimi stworzyć i tak dalej, to moim zdaniem to nie jest jakiś żaden właśnie...
Ja bym się do nie zgodził, bo dla mnie to jest właśnie najważniejsza, największa wada tej gry, dlatego że te 3 osoby najtrudniej zebrać. Zawsze mamy ich więcej i wtedy gramy w te 4-5 osoby, albo jest nas 2.
No ale wiadomo, to nie jest gra dla osoby, która kupuje sobie jedną grę planszową i ma zamiar z nią ją obsłużyć wszystkie możliwe sytuacje. To
też tak
gra na kilka godzin, taka historyczna trochę, to skomplikowana, no to raczej jest gra dla kogoś, kto ma tam 100 gier na półce i to jest 101 i akurat jak są 3 osoby raz po raz, to się zawsze zastanawia, co by tu wyciągnąć, bo ile razy można grać w San Marco, a żadna inna gra dla 3 osób tam, no... Zazwyczaj gry działają słabiej dla 3 graczy niż dla większej liczby, no i ciężko trochę znaleźć dobrą grę taką dla 3 osób, dlatego mi się wydaje, że to nie jest żadna wada też. Mhm.
Czyli generalnie jesteście zainteresowani, tak, sprawdzeniem tej gry?
Bardzo.
Sprawdzenie na pewno, aczkolwiek z rezerwą.
Michał?
Znaczy, no ja to jestem zainteresowany każdą grą Wallace'a, no także... No i tak naprawdę zagrać w każdą grę o Polsce też zagram. No, w Kraków się nie udało i tak wygląda, że to troszkę był niewypał i pewnie już się nie uda, jak się nie zagrało od razu, ale pomimo, że tak opinie są, że to niewypał, to ponieważ to tytuł jest jaki jest, to i tak bardziej bym chciał zagrać niż w inne gry, o których podejrzewam z tego, co ludzie mówią, że nie wypalą.
Jakby co jeszcze mam bzury, jakbyś chciał też o Polsce kiedyś możemy zagrać. Adam?
No tak, na pewno spróbuję, chociaż pewnie będę miał ciężej ze znalezieniem graczy, no ale myślę, że do Gliwic nie jest daleko, to kiedyś się z Marcinem spotkamy.
Zapraszam. No, ja na pewno jestem bardzo grą zainteresowany z różnych powodów. Znaczy, na pewno to, że ta akcja się dzieje w Polsce jest jakimś elementem, to, że Wallace też jest elementem. Na pewno chcę zobaczyć, jak pewne idee związane takie typowo z polską historią w mechanikę zostaną wplecione. Tam mowa jest między innymi o tym, że mechanizm Liberum Veto ma być jedną z mechanik. Mowa jest o tym, że przy walce z tymi różnymi zewnętrznymi wrogami Polski będzie możliwość na przykład zadziałania odsieczy Wiednia. Także tam rzeczywiście ta historia powinna być dosyć ciekawie w mechanikę wpleciona. Jeszcze powiem tylko, że tam jakieś takie wstępne opisy czytając, to pierwsze skojarzenie dla mnie to jest Scylla, czyli tutaj oczywiście zupełnie inny okres historyczny i inne miejsce w Europie. Natomiast tam w takich pierwszych przecieków jest mowa o tym, że ponieważ każdy z graczy będzie się wcielał w rodzinę jakąś tam magnacką, to będzie mógł członków tej rodziny umieszczać w różnych obszarach, będzie determinowało jakieś tam głosowania w Sejmie, a oprócz tego będzie można je wykorzystać do innych akcji, typu tam zdobywanie terenu, budowanie armii, jakiejś kampanii rozpoczynanie, także pewnie będzie to takie, że no gdzieś tam możemy kogoś wykorzystać na różne sposoby i no te decyzje jak, duże oczekiwania mam odnośnie tej gry.
Poza tym chyba taką fantastyczną sprawą w ogóle jest to, że ta gra będzie miała jednak dla obcokrajowców taki charakter edukacyjny, tak? Większość tych gier jednak, oczywiście ta wiedza jest bardzo powierzchowna.
Teoretycznie, nie?
Powierzchowna, no mówię właśnie, że ta wiedza jest taka powierzchowna, na przykład w Tulip Mani, tak? Można tam jakoś poczuć te zjawisko, które tam występowało w XVII wieku akurat, troszkę wziąć w tym udział właśnie, ale mówię, jest to powierzchowna wiedza, ale coś tam możemy się dowiedzieć o tym okresie, o tym kraju w tym okresie właśnie. I tak samo będzie z Bożym Igrzyskiem, czyli wielu obcokrajowców, którzy zupełnie nie znają historii Polski, dla nich jest to czarna magia, w ogóle nie mają zielonego pojęcia, teraz się dużo dowie, tak, o tych zjawiskach, które wtedy występowały. To jest dla mnie wielka rzecz. Już w końcu nie będzie...
Z drugiej strony Wallace tam tłucze te gry jedna za drugą ostatnio i ta będzie po prostu jedną z tych tam wielu gier, które Wallace w ostatnim czasie wydał i przez to może będzie mniej widoczna właśnie dla obcokrajowców, którzy tam
wiesz,
już
Wallace to Wallace,
nie zaliczają tak? wszystkich gier Wallace'a, bo to też nie jest łatwe tak z każdą jego grę zagrać, bo one raczej nie są 15-minutówkami.
Mhm. Ale Wallace, więc... mi się właśnie najfajniejsze jest to, że to jest właśnie jakiś znany autor.
Tak, na pewno zalety. Także to nie jest jakiś debiutant, tylko to jest znany autor, po którego tam wiele osób sięga. Ale z drugiej strony znowu, przez to, że on jest tak płodny ostatnio, to trudno jest sięgnąć po każdą z jego gier, więc również ta pewno wiele osób ominie w tym natłoku.
Chyba, że będzie niezła.
No chyba, że będzie miała rzeczywiście dobre opinie i będzie się okaże hitem.
No właśnie jeszcze to, że to będzie Polska, a nie kolejny raz Egipt, Rzym, czy tam cokolwiek innego, to też może, wydaje mi się, być jakimś atutem dla potencjalnych kupców, czy tam osób, które będą chciały sprawdzić. No ale na pewno też pozycja, którą chyba wszyscy oczekujemy, mniej lub bardziej, ale oczekujemy i jesteśmy ciekawi, jak to wszystko wyjdzie. No i to chyba wszystkie dyskusje, jakie chcieliśmy dzisiaj poruszyć. Chciałem się też dowiedzieć od Was, jak Wam w ogóle się podoba takie podejście, takie mini dyskusje na różne bieżące tematy, jakie tam prowadzone są na forum, jakie są prowadzone w komentarzach lub wpisach na Games Fanatic i na innych serwisach. Czy jednak wolicie na przykład, jak więcej będziemy mówić jednak o konkretnych grach i takich więcej recenzji po prostu gier. To z niecierpliwością oczekujemy Waszych komentarzy. No i przypomnę, z kim nagrywałem 28 odcinek Planszo Stacji. Był to Adam Kałuża Folko.
Dziękuję.
Michał Barzyński Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak Jan.
Dziękuję.
Marcin Stepniewski MST.
Dziękuję i do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk Pancho, też dziękuję i do usłyszenia w odcinku 29.
A dzisiejszą planszę stację sponsorowała literka M jak Monopoly i H jak Hasbro.
Dopiero się zdziwicie, jak do każdego zaraz po opublikowaniu rzeczywiście paczka z Hasbro przyjdzie.
Adresy musimy nagrać. Adresy.